Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy, przed nami kolejna katecheza o Panu Jezusie. Można powiedzieć, że każda z kateches w jakimś sensie o Panu Jezusie mówi, ale teraz bardzo szczególnie podejmujemy tematy związane z wyznaniem wiary chrześcijańskiej, dlatego też początek tego rozważania dziś będzie dotyczył Pana Jezusa i to tak bardzo konkretnie. Jednorodzony Syn Boży. Taki jest temat dzisiejszej katechezy. Jednorodzony Syn Boży to 441 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego, ale musimy spojrzeć nieco wcześniej. Jesteśmy w rozdziale drugim, który podejmuje temat wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego. I już za nami katechezy wstępne, katechezy, w których podejmowaliśmy temat Chrystusa, który jest w centrum przepowiadania, w centrum naszego katechizowania i bycia katechizowanymi. I wreszcie te tytuły, które wymieniamy w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. A zatem o Jezusie, o tym, kim jest Jezus, o tym słowie Jezus, o słowie Chrystus, o ich znaczeniach była już mowa. Dzisiaj kolejny element wyznania naszej wiary, jednorodzony Syn Boży. Bardzo ważna katecheza, bardzo ważny temat i zagadnienie, które powinniśmy podjąć i rozważyć. Co to znaczy jednorodzony? Musimy nieco głębiej wejść w tajemnicę, w znaczenie tego słowa. Nie możemy sobie to słowo tak pozostawić albo potocznie przetłumaczyć, albo pomyśleć, co ono może znaczyć. Katechizm w kilku punktach dosłownie, ale bardzo precyzyjnie nam wyjaśnia, dlaczego mówimy o jednorodzonym Synu Bożym. Dlaczego właśnie tak? Dlaczego właśnie w ten sposób? W Starym Testamencie, już w Starym Testamencie, tytuł Syna Bożego, jak czytamy w katechizmie, jest nadawany aniołom. Księga Powtórzonego Prawa nam o tym powie. Jest nadawany także ludowi wybranemu. To Księga Wyjścia, Księga proroka Ozeasza. Jest nadawany dzieciom Izraela. Znowu Księga Powtórzonego Prawa, Księga proroka Ozeasza. A także jest nadawany królom Izraela. I tutaj druga księga Samuela. Co oznacza ten tytuł w Starym Testamencie? Oznacza on wówczas, więc do tej sytuacji, która panowała wtedy w Starym Testamencie, odnosimy się, oznacza przybrane synostwo. A zatem Syn Boży, ten tytuł w Starym Testamencie wtedy oznaczał przybrane synostwo. I to synostwo ustanawiane jest między Bogiem i Jego stworzeniem. To synostwo również wskazuje na takie bardzo bliskie związki, związki szczególnej bliskości między Bogiem a Jego stworzeniem. Gdy obiecany król Mesjasz, czytamy w katechizmie, jest nazywany Synem Bożym, tutaj pierwsza księga Kronik, a także w księdze Psalmów znajdziemy takie określenie, to zgodnie z dosłownym sensem tych tekstów nie oznacza to w sposób konieczny, że byłby on kimś więcej niż człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela, być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej. Mesjasz Izraela, czyli Zbawca, Wybawca Izraela. Tylko i wyłącznie, trochę idąc w kierunku takiego ludzkiego panowania, takiej funkcji, która przypisywana jest i zadaniu, które ma się sprecyzować i dokonać tylko i wyłącznie tutaj we wspólnocie, w ludzie izraelskim. Nie. Za chwilkę zauważymy, że dlatego Syn Boży, dla nas to może jest jasne i wystarczające, ale poszerzamy swoje horyzonty, poszerzamy swoją wiedzę i chcemy wiedzieć, dlaczego mówimy jednorodzony Syn Boży, bo przecież dla nas wystarczyłoby powiedzenie Syn Boży, no to wiemy, że mowa jest o Panu Jezusie. Nie zawsze to było takie jasne, dlatego dzisiaj mamy taki temat, takie zagadnienie, gdzie idziemy nieco wstecz, zerkamy na historię, na to, w jaki sposób to się kształtowało. A zatem raz jeszcze podkreślam, ci, którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela, być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej. Inaczej jest w przypadku Piotra. Pamiętamy to wyznanie. Piotr mówi, kim jest dla niego Pan Jezus. Wyznaje Pana Jezusa jako Chrystusa, Syna Boga żywego. Jezus, Chrystus jako Syn Boga żywego. Tak odpowiada Piotr. Ta Ewangelia jeszcze w naszych uszach brzmi. Ponieważ Jezus odpowiada mu uroczyście, nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu w drodze do Damaszku. Tutaj cytat z listu do Galatów. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Od początku będzie to centrum wiary apostolskiej, którą, jak wiemy dobrze, najpierw wyznał Piotr jako ten fundament, jako opoka, jako skała, na której zbudowany jest Kościół. A zatem ze Starego Testamentu przenosimy się na poziom Testamentu Nowego i mamy dwa przykłady bardzo takie sztandarowe. Dwóch apostołów, świętego Piotra i świętego Pawła. Objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię głosił poganom. Zaraz zaczął głosić, po tym objawieniu, mówi święty Piotr. Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. A zatem ten początek, który widzimy, który również w liście do Tesaloniczan jest opisany troszeczkę bardziej szczegółowo, ten początek dla świętego Piotra, dla świętego Pawła i dla nas jest też takim punktem, który warto sobie wytłuścić, podkreślić. Ten moment, kiedy i my rozumiemy, kiedy zaczynamy najpierw rozumem, jakoś tak po ludzku, ale przede wszystkim sercem, zaczynamy pojmować i przyjmować tę prawdę o Bogu, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I tego Jezusa Chrystusa nazywamy Synem Bożym. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest dla nas jasne. Ale im bardziej to będzie sprecyzowane, tym też przekaz Ewangelii, przekaz Bożego Słowa będzie lepszy, będzie pewniejszy. I drodzy Państwo, jednorodzony Syn Boży. Dlaczego ten dodatek jednorodzony? Liczebnik 1 tutaj w tym przypadku oznacza bardziej jedyność, wyłączność tego panowania Chrystusowego. A zatem jednorodzony to raczej jeden, jedyny, wyłączny, wyjątkowy. Jako chrześcijanin, jako katolik wyznaje zatem, że tylko On jest Panem. Tylko On jest podstawą, początkiem, ale też i celem moim, naszym wspólnym jako Kościoła, celem całego życia, całej rzeczywistości, która nas otacza. I tylko w Nim, tylko w Panu Jezusie w pełni objawia się to, do czego przeznaczony jest człowiek, jakie jest jego zadanie, jakie jest jego powołanie, a wraz z człowiekiem i świat w swoim takim najgłębszym powołaniu, to znaczy sam Bóg i życie we wspólnocie z Nim. To jest nasze powołanie. To jest powołanie świata jako całości, Kościoła jako wspólnoty i człowieka jako człowieka. O tym musimy pamiętać, do czego jesteśmy wezwani. Dlaczego? Bo w tym kontekście zrozumiemy, co to znaczy jednorodzony Syn Boży. Wyjątkowy. Przed Panem Jezusem nie było takiego i po Panu Jezusie takiego nie będzie. Tylko On, prawdziwy Mesjasz, Zbawiciel, Pan. Te wszystkie tytuły też szczegółowo sobie wyjaśniamy podczas naszych kateches. Tylko z Jezusem Chrystusem i tylko przez Jego moc jest osiągalne życie wieczne i zbawienie. Śpiewamy podczas niedzielnych i uroczystych liturgii, podczas Eucharystii, w hymnie Chwała na Wysokości Bogu. Śpiewamy tylko Tyś jest Panem. Gdyż, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. A zatem jednego to również wyraz wiary Kościoła w wewnątrzosobową jedność Jezusa Chrystusa. Czyli to jest już troszeczkę poza ramy katechezy wyjście, ale złożony z dwóch natur. Pan Jezus, boskiej i ludzkiej, jest jeden i ten sam. Zjednoczone natury istnieją w nierozdzielnej osobie, także Jezus Chrystus jest kimś jednym. To wiemy, to sobie przypominamy, o tym rozmawiamy w innych miejscach, kiedy patrzymy na nauczanie katechizmu Kościoła katolickiego. I jeszcze w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, zespalają się ze sobą niebo i ziemia, duch i ciało, Bóg i człowiek. W nim jednoczy się cała rzeczywistość bytu. Najdobitniej i przepięknie została ukazana owa jedność w dwoistości w słynnym fragmencie listu do Efezjan autorstwa świętego Ignacego Antiocheńskiego. A zatem trochę rozszerzamy to nasze rozumienie, pojmowanie tego, co to znaczy jednorodzony Syn Boży. Bóg objawiony, czytamy, w Jezusie Chrystusie jest naszym Panem, naszym początkiem i kresem. Nie mamy innego. On jest właśnie jedyny. I drodzy, dalej katechizm jeszcze zwraca uwagę na kilka spraw, między innymi na ten transcendentny charakter Bożego Synostwa Pana Jezusa. Święty Piotr w przytaczanym wcześniej fragmencie rozpoznał, doskonale rozpoznał to, kim jest Pan Jezus. Dlaczego to zrobił? Dlaczego mógł rozpoznać ten transcendentny, czyli ten ponadziemski, powiedzielibyśmy, charakter Bożego Synostwa Pana Jezusa? Dlatego, że Pan Jezus wyraźnie to Boże Synostwo w sobie ukazał, pokazał. Kiedy? Na pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem. Więc ty jesteś Synem Bożym? Jezus odpowiada: tak, jestem Nim. Proste, krótkie słowa odpowiedzi, które zaskakują Sanhedryn, a nam wystarczają, tak jak świętemu Piotrowi wystarczyły, do tego, żeby wyznać, kiedy został zapytany przez Pana Jezusa: za kogo mnie uważasz? Wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale drodzy, już dużo wcześniej Pan Jezus określił się jako Syn, który zna Ojca. W Ewangelii według świętego Mateusza w 11 rozdziale znajdziemy ten fragment. Syn, który zna Ojca, który różni się od sług posyłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu, który przewyższa samych aniołów, odróżnia swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy Ojcze nasz, z wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił: wy zatem tak się módlcie, Ojcze nasz. Ale podkreśla, Pan Jezus podkreśla, Ewangelia świętego Jana, 20 rozdział nam o tym powie również: Ojciec mój i Ojciec wasz. To jest ten drugi taki punkt, który trzeba byłoby sobie podkreślić dzisiaj. Że Pan Jezus właśnie w tym miejscu pokazuje, pomaga nam zrozumieć swoją jedyność, że to właśnie On. I zwraca się: Ojciec mój i Ojciec wasz. Mój, czyli w sposób wyjątkowy. Przecież mógłby powiedzieć właśnie: Ojciec nasz. Ale mówi: mój Ojciec, jako ta wyłączność, jako ta jedyność, i Ojciec wasz, czyli Ojciec wszystkich ludzi. Najpierw apostołów, bo rozmawia z apostołami, ale też Ojciec wasz, jako tych, którzy żyją dzisiaj. Ewangelie przytaczają w dwóch chwilach, takich uroczystych, powiedzielibyśmy, przytaczają takie wyznanie kiedy jest moment chrztu w Jordanie i kiedy jest moment przemienienia na górze Tabor. Słychać wtedy głos Ojca. I co słyszymy? Ojciec określa Pana Jezusa jako swego Syna umiłowanego. Sam Jezus określa się jako jednorodzony Syn Boga i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję. Tutaj możemy zajrzeć do Ewangelii według świętego Jana, do rozdziału 10. Czyli preegzystencja, bycie, egzystowanie nie tylko w tym czasie, o którym mowa, kiedy Pan Jezus stał się człowiekiem, ale to egzystowanie zawsze. Tutaj znowu tajemnica Trójcy Świętej, ale nie odchodzimy od tematu dzisiejszej katechezy. Domaga się on wiary w imię jednorodzonego Syna Bożego. To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa. Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Tylko w misterium paschalnym, czytamy w katechizmie, wierzący może nadać tytułowi Syn Boży pełne znaczenie. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boże Synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa. Jezus został ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym. Apostołowie mogli wyznać: oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To jest początek Ewangelii według świętego Jana, pierwszy rozdział. A zatem, konkludując i kończąc też ten wątek i to nasze dzisiejsze rozważanie, tylko w tajemnicy misterium paschalnego. Oczywiście wcześniej rozważanie tajemnicy narodzenia, przyjścia Boga w ludzkim ciele na świat, ale nade wszystko tajemnica misterium paschalnego, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tylko w tym misterium, rozważając to misterium, ale będąc jego uczestnikiem przede wszystkim, człowiek wierzący może nadać tytułowi Syn Boży pełne znaczenie. Tak czytamy w katechizmie, to sobie uświadamiamy również jako ludzie wierzący i tym chcemy żyć. Tylko w Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał, możemy zobaczyć tego, którego nazwiemy i tylko Niego. Tylko Jego nazywamy Synem Bożym, jednorodzonym, czyli jedynym, czyli wyjątkowym, czyli niepowtarzalnym, tym, który był, jest i będzie i nie będzie innego. I Jego nauczanie też się nie zmieni.